Siostry, bracia, to ostatnie zdanie Zbawiciela z Ewangelii weszło właściwie do naszej mowy potocznej. Często się zdarza nam je słyszeć, czasem mówić o tej odwrotnej logice. Pierwsi ostatnimi, ostatni pierwsi, pierwszymi. Myślę, że warto to zdanie dzisiaj usłyszeć w kontekście tej przypowieści. Kto ich tak poustawiał w tej kolejce? Kto to tak poprzestawiał? Logika Pana Boga jest inna niż logika ludzka, ale właśnie im więcej w wierze naszej ludzkiej logiki, naszych kalkulacji, naszych obliczeń, ustawień, to jest takie ryzyko, że trafimy na ostatnie miejsce, że tak naprawdę po tym szemraniu, po tym buncie, po tym, że oni w pewien sposób można nawet interpretować, że oni tego Boga wzięli, wziąwszy Go, szemrali przeciw gospodarzowi. I to ich ustawia w takiej kolejności. Rozsierdziła ich tak, siostry, bracia, logika Boga, którą my nazywamy w Kościele pracownikami ostatniej godziny. Warto te pory sobie poprzestawiać. Ta 11 godzina żydowskiego dnia to jest nasza 17. O 18 kończy się dniówka. I chciałem, siostry, bracia, wspomnieć jakoś tam pewnie w niektórych nurtach mediów będzie o tym głośno. Zmarła, nie umiem doczytać. Tak teraz przekazuję informację, że nie wiem, czy wczoraj, jak ogłosili, czy przedwczoraj, ale w każdym razie zmarła w Stanach Zjednoczonych 87-letnia sędzia Sądu Najwyższego. Ikona feminizmu. Obrończyni praw kobiet, bo to się tak pięknie nazywa w tej nomenklaturze światowej, liberalnej. Nastolatki jej taką drobną, zasuszoną postać w czarnej todze noszą w Ameryce na swoich koszulkach. Siostry, bracia, do 87 roku życia najbardziej zajadle i jaskrawie broniła praw kobiet aż do możliwości aborcji w 9 miesiącu. Po amerykańsku tego wypowiadać to nie będę, przez częściowe narodzenie. Publicyści, którzy wierzą teraz, bo to jest bardzo brzemienna w skutkach ta śmierć, tam się cały system prawny w tej chwili może wachnąć na stronę konserwatywną, stronę obrony dziecka od momentu poczęcia. To nie było możliwe od lat 70. Tej złożoności nie ma co tłumaczyć. Chcę tylko powiedzieć, kto się zajmie tym człowiekiem? Tak mi przyszła ona do głowy, bo akurat tą homilię szykowałem. Trzeba się za nią modlić. Ale co to znaczy mieć 90 na karku? Być nakręconym na taką ideologię, na taki brak wyobraźni miłosierdzia, na takie uprzedzenie wobec życia człowieka. Jak to w ogóle świat, jak to jest możliwe w tym systemie światowym, w tym systemie medycznym, że tu się, nie wiem, mógłbym pytać pana doktora, ale 5-miesięczne noworodki na pewno się ratuje, może i 4-miesięczne. Chodzi o człowieka, siostry, bracia, chodzi o duszę, chodzi o to, żeby usłyszeć właśnie w kontekście takich newsów, nie? Żeby nam przez głowę wtedy przelatywały słowa Zbawiciela. Co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Lakoniczna informacja. Komplikacja przy nowotworze czustki. Bardziej się modlę o zbawienie tej Pani, niż ulegam pokusie sądzenia tego wszystkiego. Ale to są dramatyczne rzeczy, jak można się dać w tym świecie uwikłać. Tego się oczywiście nawet w Kościele już dzisiaj nie mówi złu. Uwikłać ideologii. A mówię o tym, się zobaczcie, dlatego, że właśnie chodzi o to, czy my mamy taką wyobraźnię, która jest inna od tej logiki, którą Pan Jezus zaprezentował w tej przypowieści. Tej ludzkiej logiki. Że nie, ten w ostatnim momencie to już nie ma szans się nawrócić. Już nie ma takiej możliwości. Nie wypada. To jest niegodziwe. Żeby Pan Bóg, denar to jest coś, za co można utrzymać cały dzień rodzinę. To takie wymowne może, nie? Można za to przeżyć razem z najbliższymi. I on się umówił o tego Danana tylko z pierwszymi. Tymi tam o 5:30 złapanymi rano. Zaproszonymi, powołanymi do pracy w Bożej winnicy. A wszyscy inni już szli na podstawie takiego zdania: idźcie i wy, a co będzie słuszne, dam wam. Zaufajcie. Zaufajcie. Ja nagradzam. Siostry, bracia, ta przypowieść, patrząc od strony tego, kim jest gospodarz królestwa, kim jest właściciel tej winnicy, który potrzebuje naszego zaangażowania, potrzebuje stanięcia po jego stronie, po stronie jego wartości, po stronie tego, co wyznajemy. To jest to gospodarz, który, można powiedzieć, jest faktycznie według ludzkiej logiki szalony. No. Można jeszcze w południe iść kogoś iść poszukać. A jemu po pierwsze tak na winnicy zależy, że każdy się przyda, każda para rąk się przyda. Ale jeszcze jest coś więcej. Każda minuta pracy tych rąk się przyda. Nawet ta już u schyłku dnia, nawet ta, kiedy się już słońce na Bliskim Wschodzie chyli nad horyzontem, też się przyda. I trzeba nam, siostry, bracia, oczywiście w kontekście tej przypowieści też zobaczyć ten moment konania Jezusa wśród tych dwóch łotrów. Bo ten, którego nazywamy dobrym łotrem, to nawet nie był pracownik ostatniej godziny. Cóż on mógł napracować? Przywiązany, przybity do krzyża. Czekał, aż młotkiem odpowiednim Rzymianin złamie mu golenie, żeby się wreszcie dodusił. Ten, który potrafi w ostatnich minutach, może kwadransie, a może w ostatniej minucie: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Mam władzę, daję. Dziś ze mną będziesz w raju. Ale święty Łukasz, siostry, bracia, ewangelista miłosierdzia Jezusowego nie pominął i dla nas wszystkich zanotował też to, co się działo z drugiej strony krzyża. Kto tam walczył o duszę, o umysł, o wolę tego drugiego łotra, który potrafił, będąc w takiej samej sytuacji, nie skorzystać z okazji, a bluźnić i przeklinać Boga, Chrystusa, Jego dzieło do samego końca. Robić sobie z tego kpinę. Ironizować sobie. Robić sobie z Boga żarty. Do ostatniego tchnienia, do tego ciosu tym młotkiem rzymskim, w te golenie, które sprawiają, że ciało spada i się człowiek dusi już w parę sekund. Pan Bóg nam dzisiaj mówi: szukajcie mnie, gdy się pozwalam znaleźć. Ilustracją do tego jest przeciwna rzecz. Pan Bóg chce być znaleziony wtedy, kiedy przychodzi i jest tak blisko, że nas woła. Można powiedzieć, jak to nie współgra? No właśnie tak współgra w Bożym Słowie. Wzywajcie mnie, dopóki jestem blisko. Ale to On przychodzi, żeby być blisko. To On przychodzi, żeby powołać. To On przychodzi, żeby zaproponować taki sposób patrzenia, decydowania, taki sposób dokonywania wyborów, taki sposób wychowania dzieci, traktowania męża, żony. On przychodzi. I wtedy trzeba wykorzystać tą chwilę sposobną, kiedy jest blisko, kiedy mówi. Jest taki rodzaj bliskości, o którym nam Pan Bóg też dzisiaj przypomina przez te słowa świętego Pawła. One się też mogą wydawać takie szalone. To jest 50-letni Żyd. Mówi: śmierć będzie dla mnie zyskiem. Zjednoczę się z Chrystusem w pełni. To jest o wiele dla mnie lepsze. Ale pozostawać w ciele, w doczesności, to bardziej pożyteczne dla Kościoła, dla was. I mówi właściwie o takich najintymniejszych efektach swojej rozmowy ze Zbawcą, modlitwy do Boga. Tylko po to, żeby to spuentować: tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii. Duszą się z wami dzielę, tym, co jest wewnątrz mnie, takie niepojęte, pewnie nawet dla mnie samego. Dzielę się tym z wami, żebyście sprawowali się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. 50-letni Paweł, 47-letni Maksymilian Kolbe. Na tym tragicznym apelu. Dla kogo tragicznym? W Auschwitz. Nie jestem numerem 16670. Jestem księdzem katolickim i chcę umrzeć za tego mojego brata, który ma rodzinę. Śmierć jest mi zyskiem. I ten, który posługiwał się tylko przekleństwem, pianą i wściekłością, zamarł tam. Ten komendant dowodzący tym apelem. Zgodził się na tą śmierć. Mógł ich tam zabić obu. Pan życia i śmierci. Nie? Jeden jest Pan życia i śmierci. I ten ksiądz katolicki nie pozwolił w tym piekle, które ludzie ludziom zgotowali, zrobić z siebie numeru. Pamiętał, że jest księdzem. I wyszedł z tym orędziem. Jestem księdzem katolickim. Jestem uczniem Chrystusa. Śmierć jest mi zyskiem. Wspomnę jeszcze Polikarpa ze Smyrny. 90-letni, ponad 90-letni starzec na początku II wieku. Akta procesów rzymskich notują. Ten, który... Tak mu jest żal tego dziadka biskupa. Ten, który prowadzi to dochodzenie. Tam mają sypać kadzidło Cezarowi. Tylko tyle. I aż tyle. I on go namawia. Już tam rozpalają stos. A Polikarp na to odpowiada: 87 lat mu służę. Nigdy nie zrobił mi żadnej przykrości. I miałbym się go zaprzeć? To wy mnie do jakiegoś szaleństwa namawiacie. Kto jest szalony? Czyje się stały myśli Polikarpa? Czyimi stały się myśli księdza ojca franciszkanina Maksymiliana? Czyimi myślami stały się myśli Pawła? Bożymi myślami. To jest możliwe. To jest dla nas propozycja. To jest dla nas wezwanie. To jest moment do tego, żebyśmy w jakiejkolwiek jesteśmy porze życia. Ale trzeba się siostry bracia pytać o to, czy obecność Bożego Słowa w przypadku dzieci, które mają 9 lat, coś znaczy, a tych, które mają 19 lat, coś znaczy. Zanim zapytamy, czy tych, którzy mają 70 lat, coś znaczy, ich przemienia. Mam tak czasem, siostry bracia, że jakąś mam taką przed Panem Bogiem nawet pretensję, że niektóre Ewangelie się zdarzają nam w tygodniu i nie powtarzają się w niedzielę. Wczoraj mnie tak przejęło do głębi naprawdę jedno zdanie. Wczoraj Pan Jezus mówił Kościołowi przypowieść o siewcy. I na początku, tłumacząc apostołom, wypowiedział takie zdanie. Tymi, którzy są na drodze, to są ci, którzy słuchają słowa. To już jest pierwsza rzecz. Oni słuchają słowa. Pomyślmy teraz o tych, którzy mają 9, 19, 49, 79. Czy oni słuchają słowa? Bo ci z przypowieści Jezusa słuchają. A potem przychodzi diabeł, zabiera słowo z ich serca. Po co? Żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. To jest naprawdę przerażające zdanie. Takie jest ostre. My cały czas się zmagamy. Nie tylko z własnym chce mi się, nie chce mi się, mogę, nie mogę, skorzystam, nie skorzystam. Ksiądz znajomy z dekanatu mówi, że to nasze pokolenie się naprawdę nie obroni taką ignorancją wobec Bożego Słowa, że jest dzisiaj tyle sposobów, tyle możliwości, tyle kanałów. Trzeba już teraz uważać, bo można się nawet tam pogubić wśród tych kaznodziejów różnych YouTube'owych. Nie? W pełni Słowo Boże pada na nas zawsze w liturgii. Więc siostry bracia, właśnie o tą obecność słowa, które sprawia, że nasze myśli mogą się stawać podobne do Bożych. Że nasze myśli i nasze drogi mogą być takie, którymi się Bogu podobają. O to chodzi. I w czasie tej liturgii, każdej, i o to chodzi w naszej wierze i w naszym dojrzewaniu do zbawienia. Amen.